A o czym u nas dziś? Na przełomie nowego i starego roku tradycyjnie spoglądamy wstecz, by podsumować to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Początek roku to powracające pytanie o wojnę na Ukrainie, także w kontekście polityki Stanów Zjednoczonych wobec Kijowa. W lutym doszło do zaskakującej wizyty. Prezydent USA Joe Biden zadziwił świat, odwiedzając ukraińską stolicę. Dodajmy, sama podróż pociągiem z Przemyśla do Kijowa amerykańskiemu przywódcy zajęła ponad 10 godzin. A tak na naszej antenie komentował to wydarzenie amerykanista Artur Wróblewski.
To jest niesamowite odrodzenie się Feniksa z popiołów, można powiedzieć, i to w wieku 80 lat. Ponieważ rzeczywiście w tym momencie ma Joe Biden 80 lat. Kiedy powiedzmy, że będzie wybrany ponownie, czy będzie startować w ogóle na prezydenta, a to pewnie się wydarzy, będzie miał 82 lata, zakończy zatem prezydenturę jako 86-latek, drugą kadencję, jeśli będzie. To jest bezprecedensowe wydarzenie też w historii Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie było tak wiekowego prezydenta, tak żywotnego, który pojechałby w misję w stan obszaru objętego wojną, pociągiem w nocy. To przypomina dawne czasy, kiedy Kissinger przemykał się, żeby rozmawiać tam w Pakistanie na temat wojny wietnamskiej, ale to było dawno i był to sekretarz stanu. Natomiast prezydent amerykański nigdy tak się nie zachowywał jak ten 80-latek, który jest bardzo żywotny i właściwie nam daje przykład i Zachodowi, Francuzom, Niemcom, jak zachowywać się przyzwoicie. Powinniśmy się.
Zdecydowanie gorszą prasę, zwłaszcza w Polsce, miał za to papież Franciszek, który jednoznacznie nie potępił rosyjskiej agresji na Ukrainę. Odwiedził także Węgry, które wielokrotnie blokowały w Unii Europejskiej pomoc dla walczącego Kijowa. Skąd taka postawa Watykanu? Tak mówił publicysta Tomasz Terlikowski.
No, moim zdaniem ta postawa wynika z geopolitycznego myślenia papieża Franciszka i jego najbliższego otoczenia. To jak wygląda to myślenie geopolityczne? W największym skrócie ono zakłada, że świat ma być wielobiegunowy i że te bieguny powinny być traktowane przez Stolicę Apostolską tak samo. Jakie to bieguny? No to poza Waszyngtonem, co dość oczywiste, jest także Moskwa i Pekin. I z tej perspektywy tą wojnę Stolica Apostolska ocenia. Co gorsza, i to wynika chyba z niezrozumienia, o tym mówił arcybiskup Gondecki w wywiadzie dla tygodnika TVP, wynika z niezrozumienia Rosji w samych Włoszech. Otóż pojawia się takie myślenie, że w zasadzie w przestrzeni moralnej to te trzy główne imperia, Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone, mogą być traktowane tak samo.
W połowie marca burzę wywołał film telewizji TVN24 Franciszkańska 3. Według jego autora, metropolita krakowski Karol Wojtyła, miał tuszować przypadki pedofilii w kościele. Wielu historyków, w tym chociażby profesor Paweł Skibiński, odrzucili stawiane późniejszemu papieżowi zarzuty jako całkowicie nieuzasadnione. A tak tę sprawę komentował publicysta tygodnika Do Rzeczy Karol Gac.
Moim zdaniem to jest kolejna odsłona procesu, który trwa już od lat. Procesu, który tak naprawdę jest w swej wymowie bardzo prosty. Chodzi o atakowanie kościoła katolickiego, tym razem poprzez Jana Pawła II. Reportaż, który choć stawia ważne pytania, to w mojej ocenie niestety zawiera bardzo dużo różnego rodzaju niedopowiedzeń, insynuacji, sugestii, manipulacji i kłamstw.
Wiosna przyniosła też pytania o polskie zaangażowanie w pomoc walczącej Ukrainie. Polska zdecydowała się przekazać m.in. samoloty myśliwskie MiG-29. Tak ten krok oceniał Mariusz Cielma z magazynu Nowa Technika Zbrojna.
Na pewno te samoloty myśliwskie MiG-29, czyli konstrukcje posowieckie, nie zmienią jakiegoś obrazu wojny, ale przede wszystkim pozwolą Ukraińcom podtrzymać te zdolności, jak szczególnie do wykonywania ataków na cele naziemne, bo w dużej mierze do tego wykorzystywane są te samoloty. Dotychczas Ukraińcy tak mniej więcej w ciągu doby wykonują 10 takich ataków. No, trzeba wziąć pod uwagę, że co kilka dni jakiś samolot ukraiński spada. Niestety takie są realia tej wojny. Dotychczas Ukraińcy nie mieli w zasadzie wsparcia z Zachodu w samolotach bojowych, nawet tych posowieckich. Więc ta pomoc z Polski, ze Słowacji na pewno pozwoli im przede wszystkim uzupełnić te braki, które niewątpliwie mają.
W kwietniu nastąpił także ważny demograficzny przełom. Chiny przestały być najludniejszym państwem świata. Państwo środka pod względem wielkości populacji zostało wyprzedzone przez Indie, a jak tłumaczył w rozmowie z nami dziennikarz Financial Times w Hongkongu, Don Wineland, jeżeli chodzi o Chiny, spadkowy trend bardzo trudno będzie odwrócić.
The most recent data seems to indicate that that is the direction that things are heading.
Ostatnie dane pokazują, że spadek ludności nie jest anomalią, ale kierunkiem, w którym zmierzają Chiny. Nie powinno być to też zaskoczeniem. Wiemy dobrze, że w bogatszych, bardziej rozwiniętych społeczeństwach rodzi się mniej dzieci. A co więcej, ten trend bardzo trudno jest odwrócić. W Chinach oczywiście pojawiają się ambitne pomysły, jak ten stan rzeczy zmienić. Czasami dość kontrowersyjne. Są ekonomiści, którzy mówią, że państwo powinno sowicie płacić rodzinom, które zdecydują się na posiadanie potomstwa. Ale wiele osób buntuje się przeciwko takiemu stawianiu sprawy. W ostatnim czasie można usłyszeć, że wielu Chińczyków humorystycznie porównuje się do tutejszego warzywa, zhuzhai. Wystarczy, że obetniesz mu liście, a ono zaraz odrasta. Ludzie mają poczucie, że państwo traktuje ich w ten sposób, jak zasób, który ma spełnić swoją rolę i dalej będzie można go rozmnożyć, by służył gospodarce.
W połowie czerwca ruszyła długo wyczekiwana ukraińska kontrofensywa. Tak mówił nam o niej korespondent wojenny Tomasz Grzywaczewski.
Na pewno dzisiaj nie ma mowy o tym, żeby Ukraińcy byli w stanie przy pomocy jednej kontrofensywy wyzwolić wszystkie terytoria okupowane, czyli Donbas, tereny Zaporoża i na dodatek jeszcze Krym. No to jest w ogóle nierealne, zresztą nawet Kijów studzi te oczekiwania. Stara się trochę tak uspokajać światową opinię publiczną, że to wszystko nie jest takie piękne i różowe. W tym momencie nie wiemy, jaki będzie stan gry po tej kontrofensywie, na ile osłabiona będzie armia rosyjska. Jeżeli ten cios będzie bardzo mocny, to moim zdaniem skłoni to państwa zachodnie do dostarczania jeszcze większej pomocy Ukrainie, w tym samolotów bojowych, większej liczby pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i być może nadejdzie moment na kolejną kontrofensywę. Jeżeli ta kontrofensywa zakończy się bardzo ograniczonymi sukcesami, to będzie rosła presja na Kijów, żeby jakoś próbować usiąść do stołu rozmów, co oczywiście jest wariantem fatalnym, bo jakiekolwiek zamrożenie tego konfliktu, jakiekolwiek zawieszenie broni daje Rosjanom czas na to, żeby się przeorganizować, wzmocnić armię i za kilkanaście miesięcy, a może za kilka lat, tę wojnę rozpętać na nowo.
Kolejne miesiące wojny Rosji z Ukrainą przyniosły znaczne pogorszenie stosunków na linii Kijów-Warszawa. Krwawiącą raną jest m.in. kwestia upamiętnienia Polaków pomordowanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów. W lipcu obchodziliśmy 80. rocznicę tych dramatycznych wydarzeń. Władze Ukrainy do tej pory jasno i oficjalnie nie przeprosiły za mord na Polakach. Nie chcą także zgodzić się na ekshumację i tym samym pochówek pomordowanych. Tak komentował to publicysta Łukasz Warzecha.
Z polskiej strony potrzebne jest też bardzo jasne i stanowcze postawienie spraw, a nie takie kunktatorskie, jak to właśnie słyszymy. Czyli jasne stwierdzenie, że było to ludobójstwo, którego sprawcami byli Ukraińcy, bo nawet nie ukraińscy nacjonaliści, dlatego że niestety za sprawą indoktrynacji ukraińskich nacjonalistów mordowali Polaków po prostu zwykli Ukraińcy, że ideolodzy tego ruchu, którzy są winni podstaw tego, co się stało, nie są przez Polskę akceptowani jako symbole w jakiejkolwiek sferze, również jako symbole antyrosyjskie, jeżeli chodzi o Ukrainę i że to jest dla nas problem. To są takie proste komunikaty, proste, jasne komunikaty, które powinny płynąć z polskiej strony, a poza tym no, powinna być kwestia właśnie ekshumacji i pochówków. I tego nie ma.
A co mijający rok przyniósł na świecie? 7 dzień października 2023 roku przejdzie do historii jako dzień, który wprawił Izrael w osłupienie. Wczesnym sobotnim rankiem, kiedy kraj dopiero budził się do życia, Hamas rozpoczął zmasowany atak na niespotykaną dotąd skalę. Tak na gorąco na naszej antenie te wydarzenia komentował dyrektor generalny Światowego Kongresu Żydów, także szef Izraelskiej Rady Spraw Międzynarodowych, dr Lawrence Weinbaum.
We have found ourselves confronting an intelligence failure on our part of, you might say, titanic magnitude.
Mamy do czynienia z gigantyczną porażką izraelskich służb. Coś takiego nie miało prawa się wydarzyć, a zdarzyło się w dzień po 50. rocznicy wybuchu wojny Jom Kippur w 1973 roku. Symbolika tej daty sprawia, że to, co teraz się dzieje w Izraelu, jeszcze ciężej zaakceptować i jest to głęboko poruszające. 15 października przyniósł polityczne rozstrzygnięcie nad Wisłą. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale zebrało zbyt małe poparcie, by utworzyć rząd. Tak wyniki głosowania komentował Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
PiS straciło około 500 000 wyborców, chociaż też są takie głosy, że to po prostu może być mniej kwestia polityki, a bardziej demografii. Mieliśmy, jak pan wspomniał, pandemię, gdzie Polska także w wyniku błędów Prawa i Sprawiedliwości miała rekordową dla krajów o tym stopniu rozwoju liczbę nadmiarowych zgonów. One w większości dotykały seniorów, a wiemy, że to seniorzy są podstawowym filarem poparcia PiS. Jest to partia z bardzo elektoratem silnie wychylonym w starszą stronę. Partia, która zaczyna wygrywać dopiero w grupie 50+ wyborców poniżej 50 roku życia przegrywa. Więc tu po prostu część elektoratu PiS-u z przyczyn biologicznych nie znalazło się w puli wyborców w tym roku.
Tak w telegraficznym skrócie minął rok 2023. Niech ten 2024 będzie ciekawy, ale spokojniejszy, bezpieczniejszy i dostatniejszy niż ten, który już za nami. Tego Państwu i sobie życzę. Marcin Pośpiech, do usłyszenia za tydzień.